Rozdział czwarty. Znów przyszedł okres wylewu rzeki i woda wezbrała aż do murów świątyni, a gdy opadła, ziemia pokryła się świeżą zielenią, ptaki zaczęły budować gniazda, lotosy zakwitły w stawach i sadzawkach, a krzaki akacji rozsiewały odurzający zapach. Pewnego dnia w domu moim zjawił się Horemheb. Odziany był w królewski len i miał na szyi złoty łańcuch. W ręce zaś bicz, na znak, że jest oficerem faraona. Oszczepu już nie nosił. Podniosłem w górę ręce, żeby wyrazić radość, że go widzę, a on również podniósł ręce i uśmiechnął się do mnie. Przyszedłem, żeby prosić cię o radę, Sinue, ten, który jesteś samotny, powiedział. Nie rozumiem ciebie, odparłem. Jesteś silny jak byk i dzielny jak lew. Jako lekarz nie mogę ci chyba w niczym pomóc. Chcę cię prosić o radę jako przyjaciela, a nie jako lekarza, odrzekł siadając. Mój jednooki sługa Kaptach polał mu dłonie wodą, ja zaś poczęstowałem go ciastkami, które przysłała mi moja matka Kipa i drogim winem z portu, gdyż serce moje radowało się z jego widoku. Widzę, że awansowałeś, rzekłem. Jesteś królewskim dowódcą i kobiety pewnie uśmiechają się do ciebie. Ale on spochmurniał i rzekł sucho: wszystko to tylko błoto. A potem ożywił się i twarz mu się rozpromieniła. W pałacu pełno much, które na mnie paskudzą. Ulice te są twarde i nogi mnie bolą od chodzenia po nich, a sandały ocierają mi stopy. Zrzucił sandały i zaczął rozcierać palce. Jestem oficerem gwardii przybocznej, mówił. Ale tam oficerami są 10-letni chłopcy, którzy noszą jeszcze loczki na czole i którzy z racji swego wysokiego urodzenia szydzą i wyśmiewają się ze mnie. Ich ramiona nie mogą jeszcze napiąć łuku, a ich miecze to ozdobione złotem i srebrem zabawki, nadające się do krojenia pieczeni, lecz nie do zabijania wrogów. Prowadzą wozy bojowe, nie umiejąc zachować równego szyku i plączą się we własnych cuglach oraz zaczepiają kołami swych wozów okoła wozów sąsiednich. Żołnierze piją wino, śpią z niewolnicami pałacowymi i nie słuchają rozkazów. W szkole wojennej wykładają ze starych ksiąg mężowie, którzy nigdy nie oglądali wojny i nigdy nie zaznali głodu, pragnienia czy też strachu przed wrogiem. Brzęknął gniewnie złotym łańcuchem, który miał na szyi i powiedział: co znaczą łańcuchy i honorowe odznaczenia, jeśli nie zdobywa się ich w walce, tylko padając na twarz przed faraonem? Królowa matka przywiązała sobie brodę do szczęki i opasała się lwim ogonem, lecz jak może wojownik czcić kobietę jako swego władcę? Wiem, wiem. Dorzucił podnosząc dłoń, gdy chciałem mu przypomnieć o wielkiej królowej, która wysłała okręty do kraju Punt. Tak jak było dawniej, ma być i teraz. Ale twierdzę, że za czasów wielkich faraonów nie gardzono żołnierzem tak jak dziś. Ludność Teb uważa, że zawód żołnierza jest najbardziej pogardy godny ze wszystkich zawodów i zamyka przed żołnierzem drzwi swych domów. Czas mój upływa daremnie. Dni mojej siły i młodości marnują się, gdy studiuję sztukę wojenną pod kierownictwem takich, którzy z bekiem uciekliby na dźwięk murzyńskich okrzyków wojennych. Zaiste, pomdleliby ze strachu, gdyby strzała mieszkańca pustyni zaświszczała im koło ucha. Zaprawdę schowaliby się w fałdach spódnic swoich matek, gdyby usłyszeli łoskot nacierających wozów bojowych. Na mego sokoła dopiero w walce nabiera żołnierz biegłości i w zgiełku bitwy należy wypróbować męża. Dlatego zamierzam stąd wyruszyć. Uderzył biczem o stół, tak że puchary przewróciły się, a sługa mój uciekł, krzycząc ze strachu. Druhu mój Horemhebie, odezwałem się. Widzę, żeś jednak chory. Oczy płoną ci jak w gorączce i cały jesteś zlany potem. Czyż nie jestem mężczyzną? Rzekł i uderzył się pięścią w pierś. Potrafię podnieść w każdej ręce silnego niewolnika i roztrzaskać im czaszki, uderzając nimi o siebie. Potrafię dźwigać ciężkie brzemiona tak, jak to powinien umieć żołnierz. Przebiegam długie drogi bez zadyszki i nie lękam się ani głodu, ani pragnienia, ani słonecznej spiekoty na pustyni. Ale wszystko to jest w ich pojęciu haniebne. I kobiety w złotym domu podziwiają tylko takich mężczyzn, którzy nie potrzebują golić brody. Przepadają za mężczyznami o cienkich przegubach, piersiach bez jednego włoska i biodrach jak u dziewczyny. podziwiają mężczyzn, którzy używają parasolek od słońca, malują sobie wargi na czerwono i szczebioczą miękko jak ptaszki na drzewie. Mną pogardzają, bo jestem silny i słońce spaliło mi skórę, a także dlatego, że po moich rękach widać, że potrafię nimi pracować. Umilkł, długo wpatrywał się przed siebie, a potem wychylił swój puchar.
Jesteś samotny, Sinue, powiedział. I ja też jestem samotny. Bardziej samotny niż inni, gdyż przeczuwam, co nastąpi i wiem, żem stworzony, by rozkazywać wielu i że oba królestwa będą mnie kiedyś potrzebować.
Dlatego też jestem bardziej samotny niż wszyscy inni.
Ale nie mogę już dłużej znieść samotności, Sinue, bo w sercu mym iskrzy się płomień, gardło ściska mi się i nie sypiam już po nocach.
Jako lekarz sądziłem, iż wiem coś niecoś o mężczyznach i kobietach, to też powiedziałem. To z pewnością kobieta zamężna i mąż pilnuje jej surowo.
Horemheb spojrzał na mnie, a oczy mu zapłonęły tak, że szybko podniosłem puchar z podłogi i nalałem mu wina.
Uspokoił się i chwyciwszy się za pierś i gardło rzekł.
Muszę opuścić Teby, bo duszę się w tym brudzie i muchy na mnie paskudzą.
Potem jednak zmiękł i spojrzawszy na mnie, rzekł cichym głosem. Sinue, jesteś lekarzem. Daj mi lekarstwo, które pomaga na miłość. Łatwo to zrobić, odparłem. Mogę ci dać zioła, które rozpuszczone w winie uczynią cię silnym i chutliwym jak pawian. Także kobiety wzdychać będą w twoich ramionach i przewracać oczyma. Łatwo to zrobić, skoro tylko chcesz.
Nie, nie, zaprzeczył szybko. Źle mnie zrozumiałeś, Sinue. Nic mi nie brakuje, jeśli chodzi o siły. Lecz chcę mieć lek, który wyleczy mnie z mego szaleństwa. Chcę lekarstwa, które uspokoi me serce i uczyni je podobnym do kamienia.
Nie ma takiego leku, odparłem. Wystarczy jeden uśmiech i jedno spojrzenie zielonych oczu, by wszystkie leki okazały się bezsilne. Wiem o tym sam. Lecz mędrcy mówią, że jednego złego ducha przepędza się drugim. Nie umiem powiedzieć, czy to prawda, ale przypuszczam, że ten drugi może być jeszcze gorszy od pierwszego.
Co masz na myśli? Zapytał rozgniewany. Dość już mam słów, które mącą w głowie i zawiązują język na supeł.
Musisz znaleźć jakąś inną kobietę, która wygna tę pierwszą z twego serca, rzekłem. Tylko to miałem na myśli. W Tebach pełno jest pięknych i powabnych kobiet, które malują twarze i odziewają się w najcieńsze lniane szaty. Może znajdzie się między nimi taka, która zechce się do ciebie uśmiechnąć. Jesteś przecież młody i silny, masz smukłe członki i złoty łańcuch na szyi. Nie rozumiem tylko, co dzieli cię od tej, której pożądasz. Nawet jeśli jest zamężna, nie ma muru tak wysokiego, by mógł stanąć na przeszkodzie miłości. A gdy kobieta pragnie mężczyzny, spryt jej przezwycięża wszystkie przeszkody. Świadczą o tym baśnie dwóch królestw. Mówią też, że wierność kobiety jest jak wiatr, który pozostaje zawsze taki sam, tylko zmienia kierunek. Mówią również, że cnota kobiety jest jak wosk, który topnieje w cieple. Hańba nie spada także na tego, kto zdradza, ale kto jest zdradzany. Tak było i tak zawsze będzie.
Nie jest zamężna, rzekł Horemheb z rozdrażnieniem. I na próżno mówisz o wierności, cnocie i hańbie. Nawet mnie nie dostrzega, choć wciąż jestem w zasięgu jej spojrzenia. Nie bierze mnie za rękę, choć wyciągam dłoń, by pomóc jej wsiąść do lektyki. Może myśli, że mnie czysty, bo słońce spaliło mi skórę na czarno?
A, więc to kobieta wysokiego rodu, spytałem.
Bezcelowe jest mówić o niej, nastroszył się Horemheb. Jest piękniejsza niż księżyc i gwiazdy. I bardziej dla mnie niedosięgła niż księżyc i gwiazdy. Doprawdy łatwiej by mi było wziąć księżyc w ramiona niż ją. Dlatego muszę o niej zapomnieć, dlatego muszę opuścić Teby, bo inaczej umrę.
Chyba nie zapragnąłeś wielkiej królowej matki, zażartowałem, chcąc go rozśmieszyć. Zdawało mi się, że jest za stara i za tłusta, żeby mogła przypaść do gustu młodemu człowiekowi.
Ona ma przecież swojego kapłana, rzekł Horemheb pogardliwie. Myślę, że żyli z sobą jeszcze za życia króla.
Lecz ja podniosłem na te słowa ręce ostrzegająco i rzekłem, doprawdy z wielu zatrutych źródeł piłeś już, odkąd przybyłeś do Teb? Horemheb powiedział.
Ta, której pożądam,
maluje wargi i policzki na żółto-czerwono, a oczy jej są owalne i ciemne. Nikt jeszcze nie dotknął jej członków pod królewską lnianą szatą. Imię jej jest Baketamon i w żyłach jej płynie krew faraonów. Tak więc teraz znasz w pełni moje szaleństwo, Sinue. Lecz jeśli opowiesz to komuś, albo przypomnisz mi o tym choćby jednym słowem, odnajdę cię i zabiję gdziekolwiek będziesz i obetnę ci głowę, a ciało twe powieszę na murach. Nawet imienia jej nie wolno ci wspomnieć, tak bym to usłyszał, gdyż doprawdy wtedy zabiję cię. Wielce się przeraziłem, gdyż to było straszne, że ktoś z pospólstwa odważył się podnieść wzrok na córkę faraona i pożądać jej w swoim sercu. To też powiedziałem. Żaden śmiertelnik nie może jej tknąć. A jeśli ktoś ją poślubi, to jej brat, następca tronu, który podniesie ją ku sobie i uczyni pierwszą królewską małżonką. Tak będzie. Wyczytałem to w oczach księżniczki przy łożu śmierci króla, gdyż nie patrzyła na nikogo, tylko na swego brata. Bałem się jej, bo jest to kobieta, której członki nie ogrzeją nikogo, a w jej owalnych oczach mieszka pustka i śmierć. Dlatego też ja ci mówię, ruszaj stąd, Horemhebie, mój przyjacielu, bo Teby nie są dla ciebie. Lecz Horemheb rzekł niecierpliwie, wszystko to wiem doskonale lepiej od ciebie i słowa twoje są w moich uszach jak brzęczenie much. Wróćmy więc raczej do tego, coś przed chwilą mówił o złych duchach, gdyż serce moje jest pijane, a gdy się napije wina, chcę, by uśmiechnęła się do mnie kobieta, wszystko jedno jaka. Lecz szaty jej muszą być z królewskiego płótna i musi nosić perukę i malować usta i policzki na żółto-czerwono i nie zapłonę do niej żądzą, jeśli oczy jej nie będą owalne jak łuk tęczy na niebie. Również i ja uśmiechnąłem się i powiedziałem, mówisz rozsądnie. A zastanówmy się więc pospołu, jak przyjaciele, jak najlepiej postąpić. Ile masz złota? Horemheb rzekł z przechwałką. Nie dbałem o ważenie mego złota, bo złoto jest tylko błotem pod moimi stopami. Ale mam ten łańcuch na szyi i bransolety na ramionach. To chyba wystarczy. Może nie będzie trzeba wcale złota, odparłem. Może i mądrzej będzie, jeśli będziesz się tylko uśmiechał, gdyż kobiety, które odziewają się w królewskie płótno, są zagadkowe i uśmiech twój może którąś z nich rozpalić. Czyż nie ma żadnej takiej w pałacu? Po cóż bowiem masz trwonić złoto, którego możesz jeszcze potrzebować? Szczam na mury pałacu, rzekł z pogardą Horemheb. Ale znam i inny sposób. Wśród moich kolegów oficerów jest niejaki Kefta, Kreteńczyk, którego skopałem, gdy mnie wyśmiewał i który od tej pory zaczął mnie szanować. Zapraszał mnie dziś, żebym z nim poszedł na wytworne przyjęcie w domu położonym obok świątyni jakiejś bogini o głowie kota, której imienia nie pamiętam, gdyż nie zamierzałem tam pójść. Mówisz o Bastet, powiedziałem. Znam tę świątynię. Miejsce to nadaje się z pewnością do tego celu, bo lekkomyślne kobiety modlą się chętnie do kociogłowej i składają jej ofiary, aby zdobyć bogatych kochanków. Ale nie pójdę tam, jeśli nie będziesz mi towarzyszył, Sinue, zaklął się Horemheb z wyraźnym zakłopotaniem. Jestem z niskiego rodu i umiem co prawda kopać i wymachiwać biczem, ale nie wiem, jak trzeba zachowywać się w Tebach, a zwłaszcza jak zachowywać się wobec tebańskich dam. Ty zaś jesteś światowym człowiekiem, Sinue, urodzonym w Tebach, dlatego musisz pójść ze mną. Podpiłem sobie wina i schlebiało mi jego zaufanie, więc nie chciałem się przyznać, że wiem o kobietach równie mało jak on. Wypiłem tyle wina, że posłałem kaptacha, żeby postarał się dla nas o lektykę i umówił się o zapłatę z tragarzami, podczas gdy Horemheb pił dalej, by nabrać odwagi. Tragarze zanieśli nas do świątyni Bastet, a gdy zobaczyli, że przed domem, do którego mieliśmy wejść, płoną pochodnie i lampy, zaczęli głośno kłócić się o zapłatę. Aż wreszcie Horemheb uderzył ich parę razy biczem, wtedy umilkli, urażeni. Przy wrotach świątyni stały młode kobiety, które uśmiechały się do nas, lecz nie nosiły one królewskiego płótna i miały swoje własne włosy, to też nie zwracaliśmy na nie uwagi. Weszliśmy do rzęsiście oświetlonego domu. Szedłem pierwszy i nikt nie dziwił się naszemu przybyciu, a uśmiechnięci słudzy lali nam wodę na ręce. Aż na werandę dochodziły wonie gorących potraw, olejków do namaszczania i kwiatów. Niewolnicy przybrali nas kwiatami
i weszliśmy do sali, gdyż wino dodawało nam odwagi. Lecz kiedy znalazłem się na sali, nie widziałem nikogo prócz kobiety, która wyszła nam na spotkanie. Była odziana w najcieńsze płótno, tak że członki jej widać było poprzez materiał, jak członki bogów, gdy tak szła ku nam. Na głowie miała ciężką niebieską perukę, a na sobie wiele czerwonych klejnotów. Brwi jej farbowane były na czarno, a pod oczyma miała zieloną szminkę. Lecz jeszcze bardziej zielone były jej oczy, podobne do wód Nilu w letnie upały, i serce moje utonęło w nich, gdyż była to Nefer, którą ongiś spotkałem w krużganku wielkiej świątyni Amona. Nie poznała mnie, tylko popatrzyła na nas pytająco i uśmiechnęła się do Horemheba, który podniósł swój bicz na znak powitania. Także ów młodzieniec Kefta, Kretańczyk, spostrzegł Horemheba i podbiegł do niego, potykając się o stołki, i objął go, nazywając swoim przyjacielem. Na mnie natomiast nikt nie zwracał uwagi i miałem czas przypatrzeć się siostrze mojego serca. Była starsza niż ta, którą nosiłem w pamięci, i oczy jej nie śmiały się już, lecz były twarde jak zielone kamyczki. Oczy jej nie śmiały się, choć śmiały się jej wargi, i przede wszystkim patrzyła na złoty łańcuch na szyi Horemheba. Mimo to jednak kolana drżały pode mną, gdy na nią patrzyłem. Ściany sali malowane były przez najlepszych artystów, a pułap wspierał się na kolorowych kolumnach w kształcie lilii. Byli tam jeszcze inni goście, kobiety mężatki i niezamężne, a wszystkie odziane w królewskie płótno, w perukach i zdobne wielu klejnotami. Śmiały się do mężczyzn, którzy je otaczali, młodych i starych, pięknych i brzydkich. A ci mężczyźni także nosili złote ozdoby i kołnierze ich ciężkie były od złota i drogich kamieni. Nawoływali się i chichotali, a na podłodze walały się poprzewracane dzbany od wina, puchary i podeptane kwiaty. Asyryjscy muzykanci grali na swych dźwięcznych instrumentach tak, że nie słychać było tego, co mówiono. Widać, wypito tam niemało wina, bo jedna z kobiet poczuła się nagle niedobrze. Sługa podał jej naczynie za późno, tak, że poplamiła sobie szaty i wszyscy się z niej śmieli. Kefta, Kretańczyk, uściskał także mnie, smarując mi twarz olejkiem i nazywając mnie swoim przyjacielem. A Nefer spojrzała na mnie i rzekła: Sinue? Znałam kiedyś pewnego Sinue i on chciał być lekarzem. Jestem tym samym Sinue, powiedziałem, patrząc jej w oczy, i zadrżałem, gdym spotkał jej spojrzenie. Nie, nie jesteś tym samym Sinue, odparła z gestem zaprzeczenia. Ten Sinue, którego znałam, był młodym chłopcem i oczy jego były czyste jak oczy gazeli. Ty zaś jesteś już mężczyzną i masz męskie obyczaje, a między twoimi brwiami widać dwie zmarszczki i twarz twoja nie jest tak gładka jak jego. Pokazałem jej pierścień z zielonym kamieniem, który nosiłem na palcu, lecz ona potrząsnęła tylko głową, udając zdziwienie, i powiedziała: Rabuś dostał się do mego domu, gdyż pewnie zabiłeś tego Sinue i skradłeś mu pierścień, który kiedyś zdjęłam z palca i dałam mu na pamiątkę naszej przyjaźni. Także imię jego ukradłeś mu. Lecz ten Sinue, który mi się podobał, już nie istnieje. Podniosła ręce na znak żałoby. Wtedy gorycz przepełniła mi serce i smutek rozlał się po moich członkach. Zdjąłem pierścień z palca, wręczyłem go jej i rzekłem: Zabierz więc z powrotem swój pierścień. Zgadzam się na to, aby nie zakłócać twojej radości, bo nie chcę cię zranić. Lecz ona powiedziała: Nie odchodź. Położyła mi rękę lekko na ramieniu, jak niegdyś, i powiedziała jeszcze raz cicho: Nie odchodź. A gdy to zrobiła, wiedziałem, że łono jej będzie palić mnie gorzej niż ogień i że nigdy już nie potrafię być szczęśliwy bez niej. Słudzy nalali nam wina i piliśmy, aby rozradować nasze serca, a wino nigdy nie było smakowitsze w moich ustach. Kobieta, której zrobiło się niedobrze, wypłukała usta i napiła się wina. Potem zdjęła z siebie i odrzuciła poplamione szaty. Odłożyła też perukę tak, że została całkiem naga. Ścisnęła rękami piersi i kazała sługom lać pomiędzy nie wino i dawała pić każdemu, kto chciał.
Chwiejnymi kroki szła przez salę i śmiała się głośno. Była piękna i młoda i rozpasana. Zatrzymała się także przed chorym Hebem, podając mu wino z kielicha swych piersi. On zaś schylił głowę i pił. A gdy znowu ją podniósł, twarz jego była mroczna i patrzył kobiecie w oczy. A potem chwycił jej głowę w obie dłonie i pocałował ją. Wszyscy śmiali się, nie wyłączając owej kobiety, która jednak nagle zawstydziła się i zażądała nowej szaty. Słudzy odziali ją, a ona włożyła z powrotem perukę na głowę, usiadła obok chorym Heba i nie piła już wina. Syryjscy muzykanci grali na swych instrumentach, a ja czułem we krwi gorączkę Teb i wiedziałem, żem się urodził, aby żyć u zachodu świata i że nic nie ma już znaczenia, bylebym tylko mógł siedzieć obok siostry mego serca i oglądać zieloność jej oczu i czerwień jej warg. W ten sposób z powodu chorym Heba spotkałem znowu Nefer, moją ukochaną. Lecz byłoby dla mnie stokroć lepiej, gdybym jej nigdy nie spotkał.